konferencja księdza redaktora Artura Stopki na temat słowa Pana na ten miesiąc. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wspólnota pełni wolę Ojca. Bracia i siostry, witamy wśród nas dzisiaj księdza redaktora Artura Stopkę, którego głos na pewno jest znany. A nie tylko głos, ale i myśl, i duchowość, bo przecież każdy z nas kiedyś radio słuchał albo nadal słucha, a nie tylko, może i gdzieś na rekolekcjach w parafii. Bardzo, bardzo mu już dziękuję, że zgodził się i przyjął zaproszenie do wygłoszenia konferencji ascetycznej. Ksiądz Artur jest człowiekiem, który wiele spraw świata i nie tylko Kościoła przenika duchem swoim i wzrokiem, ale dzisiaj prosimy o przeniknięcie tajemnicy Słowa Bożego. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A nowymi zwyczajami rzymskimi też trzeba dobry wieczór powiedzieć, zdaje się. Moi drodzy, wspólnota pełni wolę Ojca w oparciu o tekst Mateusz 7,21, który brzmi: nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Muszę przyznać, że te słowa bardzo często powtarzała mi moja mama jako pewien drogowskaz na życie. U świętego Mateusza paralelny tekst brzmi trochę inaczej, bo to, co przed chwilą przeczytałem, to taki rodzaj zachęty połączonej z ostrzeżeniem, ale nie brzmi to bardzo groźnie. Natomiast u Łukasza brzmi to ostrzej. Jak wyrzut. Czemu to wzywacie mnie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Rzućmy okiem na kontekst, w jakim Mateusz umieszcza słowa Jezusa o czynieniu woli Ojca. To zdanie poprzedza opowieść o drzewa i o rodzeniu owoców, dobrych i złych. A wszystko to w aspekcie ostrzeżenia przed fałszywymi głosicielami, fałszywymi apostołami, fałszywymi prorokami. A więc poznacie ich po ich owocach, wyjaśnia Pan Jezus. Wyjaśnia, jak odróżnić prawdziwego apostoła od kogoś, kto się podszywa. Od tego, kto się nie identyfikuje z tym, co głosi. Rozwinięciem słów o pełnieniu woli Ojca jest u Mateusza zapowiedź, której będąc praktykującym, zaangażowanym katolikiem, można się trochę przestraszyć. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. I w niektórych komentarzach do tych słów wprost wytyka się takim pobożnym katolikom, a zwłaszcza takim, którzy próbują coś nadzwyczajnego robić, że wcale nie są tacy bezpieczni, jeśli chodzi o ich miejsce w Królestwie Niebieskim. Moi drodzy, to jest bardzo mocny przekaz. I tu nie chodzi tylko o słowa. Tu chodzi o życie. i to o życie wieczne. Na pierwszy rzut oka mamy tutaj prostą, znaną chyba każdemu człowiekowi relację typu zamówienie, realizacja, wynagrodzenie. Że niby tak, Pan Bóg przedstawia swoją listę swoich oczekiwań, my je punkt po punkcie wypełniamy, no już po odhaczeniu wszystkich otrzymujemy prawo wejścia do Królestwa Niebieskiego. Zrozumiała dla większości, zdecydowanej chyba większości, operacja handlowa. No coś tu jest nie tak z tą interpretacją. Ponieważ przy takim podejściu do sprawy ktoś musi być klientem, a ktoś sprzedawcą lub usługodawcą. Czy Bóg przychodzi do człowieka jako klient i prosi, zamawia, żeby człowiek spełnił jego wolę? No nie, nie za bardzo. Więc może to my faktycznie jesteśmy klientami, którzy w zamian za spełnianie woli Ojca w niebie kupujemy sobie bilet uprawniający do wejścia za bramę Bożego Królestwa. No z daleka słychać, że coś tu zgrzyta. Bardzo zgrzyta. Mimo pozorów nie ma tu miejsca wymiana handlowa. W żadnym kierunku. Ani w tym, ani w tym. Choć nie brak takich, którzy chętnie właśnie w tych kategoriach potraktowaliby swoją relację z Bogiem. Nie brak również takich, którzy wolę Bożą widzieliby jako spis tego, co należy zrobić, żeby być w porządku wobec Boga. Którzy najchętniej potraktowaliby ją jako rodzaj programu do zrealizowania. Niczym w palcu albo w komputerze. I tu się sprawa komplikuje. Ponieważ, jak stwierdził w jednym ze swoich tekstów o woli Bożej ojciec Jacek Salii, wola Boża względem nas jest przeciwieństwem jakiegokolwiek zaprogramowania. Bardzo mi się podoba to zdanie napisane przez ojca Jacka Salia, więc zacytowałem je kiedyś w rozmowie w gronie młodych ludzi, bardzo poważnie traktujących swoją obecność w Kościele. Jak to? Zdziwiła się jedna z dziewczyn biorących udział w tym spotkaniu. To co mamy na myśli, gdy się modlimy, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi? Myślałam, że chodzi o to, aby wszystko było tak, jak Pan Bóg zaplanował. No i zaraz zaczęła się zażarta dyskusja na temat poznawania, rozpoznawania woli Bożej wobec nas. I niektóre sposoby, które w tej dyskusji proponowano na rozpoznanie woli Bożej, to bardziej przypominały wróżenie z fusów niż rzeczywiste otwarcie na wolę Bożą. A to otwarcie powinno być w nas, uczniach Jezusa Chrystusa, czymś naturalnym, czymś oczywistym. Przecież w modlitwie pańskiej, której sam Syn Boży nas nauczył, trzecia prośba, którą zanosimy jako wspólnota modląca się do Ojca, mówimy Ojcze nasz, modlimy się jako wspólnota, brzmi tak, jak przytoczyła ta dziewczyna. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tę trzecią prośbę z Ojcze nasz niesamowicie odczytał święty Cyprian. On zmarł w roku 258 po narodzeniu Chrystusa. W swoim dziele o modlitwie pańskiej stwierdził, komentując tę trzecią prośbę: skoro mamy ciało z ziemi, a ducha z nieba, i modlimy się, to znaczy, że sami jesteśmy ziemią i niebem. To też modlimy się, by w obydwóch, to znaczy w ciele i w duchu, spełniała się wola Boga. Jak to się ma dokonać? Czy jakiś przykład kogoś, komu się ta sztuka udała? No, katechizm Kościoła katolickiego nie pozostawia wątpliwości, gdzie szukać przykładu wypełniania woli Ojca. W Chrystusie, dzięki Jego ludzkiej woli, wola Ojca została wypełniona w sposób doskonały. I raz na zawsze. Cytat z katechizmu. Przychodząc na ten świat, Jezus powiedział: oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. I tylko Jezus może powiedzieć: ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. I w modlitwie w czasie swej agonii w Ogrójcu godzi się całkowicie na tę wolę Ojca. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Właśnie dlatego Jezus wydał samego siebie za nasze grzechy zgodnie z wolą Boga. Tak napisał święty Paweł w liście do Galatów. I na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa. A to znowu z listu do Hebrajczyków. Jezus, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. O ileż bardziej zobowiązuje to nas, będących stworzeniami i grzesznikami, którzyśmy w Nim stali się przybranymi dziećmi. Prośmy naszego Ojca, by złączył naszą wolę z wolą Jego Syna, byśmy pełnili Jego wolę i wykonywali Jego zamysł zbawienia za życie świata. Sami jesteśmy całkowicie niezdolni do tego, ale zjednoczeni z Jezusem i dzięki mocy Jego Ducha Świętego możemy Mu poddać naszą wolę i zdecydować się na wybór tego, co zawsze wybierał Jego Syn. Czynić to, co się podoba Ojcu. Do tego słowa podoba się wrócimy za chwilę. Orygenes powiedział, że jednocząc się z Chrystusem, możemy stać się z Nim jednym duchem, a przez to pełnić Jego wolę. I w ten sposób będzie się ona urzeczywistniać doskonale, zarówno na ziemi, jak i w niebie. A święty Jan Chryzostom zachęcał: rozważcie, jak Jezus Chrystus uczy nas pokory, wskazując nam, że nasze cnoty nie zależą jedynie od naszego wysiłku, ale od łaski Bożej. Każdemu wiernemu, który się modli, nakazuje, by czynił to, ogarniając całą ziemię. Nie mówi przecież: bądź wola Twoja we mnie lub w was, lecz na całej ziemi. Po to, by został z niej usunięty wszelki grzech, a zakrólowała prawda, by zostały zniszczone wady, a rozkwitły cnoty, i by ziemia nie różniła się już od nieba. Moi drodzy, i katechizm doprowadza nas do zdania, które jest dzisiaj podstawą naszych rozważań. Katechizm stwierdza: dzięki modlitwie jesteśmy w stanie rozpoznać, jaka jest wola Boża, i osiągnąć wytrwałość, to jest w cudzysłowie, do jej wypełniania. Jezus naucza nas, poucza nas, że do Królestwa Niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz spełniając wolę Ojca, który jest w niebie. I tu w nawiasie Mateusz 7:21. I tu, moi drodzy, pora najwyższa, abyśmy wrócili do wybitnego teologa, jakim jest ojciec Jacek Sali, który zaraz po tym kategorycznym oświadczeniu, że wola Boża względem nas jest przeciwieństwem jakiegokolwiek zaprogramowania, wyjaśnia natychmiast: wola Boża to w istocie miłość Boża, która na nas spoczęła i chce nas ogarniać coraz bardziej, która uzdalnia nas do wydawania dobrych owoców i prowadzi do życia wiecznego. A odpowiadając kobiecie, która zadała pytanie, w jaki sposób rozpoznać wolę Bożą, ojciec Sali zaproponował jako podstawową wytyczną wziąć sobie następujące słowa Pana Jezusa: to jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. To ta sama myśl, powtórzona przez świętego Pawła w pierwszym liście do Tesaloniczan. W ogóle ktoś powiedział, że wolą Bożą, wolą Ojca jest to, co Jezus podał w kazaniu na górze, a zwłaszcza błogosławieństwa. Pewien jezuita, który się nazywa Dariusz Michalski, stwierdził, że poznanie i wypełnienie woli Bożej wydaje się być jednym z zagadnień, wokół których narosło najwięcej nieporozumień. I opowiada, że wielokrotnie w rozmowach słyszał westchnienia pełne nadziei: gdybym tylko usłyszała od Boga, że mam wyjść za tego konkretnego mężczyznę, to bym to zrobiła, albo gdybym tylko usłyszał od Boga, że mam zostać kapłanem, to bym to zrobił. A jednak nic takiego się nie dzieje. I dodaje, że gdy stoimy przed wyborem, przed podjęciem ważnej decyzji życiowej, zazwyczaj nie słyszymy w głowie jakiegoś takiego wyraźnego głosu Boga: zrób to i to. Nie. A jednak jesteśmy przekonani, że istnieje coś takiego jak wola Boża w odniesieniu do naszego życia. Wierzymy przecież, że istnieje taki sposób życia i takie decyzje, które mogą być wypełnieniem woli Bożej. Święty Paweł w liście do Rzymian stwierdza wyraźnie, że sposobem na poznanie woli Bożej jest rozumna służba Boża. I pisze tak. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. I tu dwukropek. Co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. A więc wolę Bożą możemy poznać za pomocą konkretnych środków. I tu na pierwszym miejscu zostaje wymienione coś, co właściwie jest trzeźwym, logicznym myśleniem, ale też dbałością o to, aby nasz umysł był otwarty na działanie Ducha Świętego. Z kolei ten jezuita na pytanie, czy istnieje plan Boży na każde konkretne ludzkie życie, stwierdza stanowczo. Owszem, istnieje. I od razu mogę ci powiedzieć, jaki jest. Otóż jego, Boży, plan względem ciebie jest taki, abyś był szczęśliwy w swoim życiu. Koniec, kropka. Natomiast to, w jaki sposób to zrealizujesz, zależy od ciebie, od twojej pomysłowości. Chodzi o to, aby po pierwsze czynić to, co się mieści w ramach dobra wyznaczonego przez Boże przykazania. A po drugie, aby czynić to z pasją, aby realizować swoje marzenia, najgłębsze pragnienia, aby wykorzystać swoje talenty, aby również brać pod uwagę swoje ograniczenia. A propos ograniczeń, czy wola Boża jest ograniczeniem dla człowieka? I tu znowu postanowiłem posiłkować się ojcem Saliem. Otóż według niego, owszem, w odniesieniu do zła wola Boża jest ograniczeniem. Jest kategoryczna. Zła czynić się nie godzi. Nawet dla ratowania życia nie godzi się czynić zła. Natomiast w odniesieniu do dobra wola Boża podobna jest do matki wychowującej swoje dzieci. Przychodzi ona do nas na co dzień w różnych wydarzeniach, w różnych sygnałach. Pobudza nas do naszej własnej aktywności, do korzystania z naszej wolności, której wola Boża nie ogranicza. W odniesieniu do dobra wola Boża zazwyczaj jest mało kategoryczna, dopuszcza różne warianty, wśród których my sami wybieramy. Bóg tylko z tkliwością pobudza nas do tego, żebyśmy nie marnowali swego życia, żebyśmy szli przez życie czyniąc dobro. I tylko czasem człowiek z całą pewnością wie, że Bóg żąda od niego tego, a tego. Ale nawet wówczas dzieje się to bez przymusu. W woli Bożej nie ma przymusu. Dzieje się to w miłości, z wielkim szacunkiem dla wolności człowieka. Moi drodzy, powoli trzeba zmierzać do końca. Najważniejsze jest, żebyśmy wolę Bożą starali się ukochać, miłować. Zarówno wówczas, gdy przychodzi do nas jasno sprecyzowana, jak i wówczas, kiedy pobudza nas do naszej własnej aktywności ku dobremu. Pełnić wolę Bożą to z miłością wywiązywać się ze swoich obowiązków, wyjaśnia ojciec Sali, rodzinnych, zawodowych, to każdego dnia w miłości Bożej starać się zauważać bliźnich, tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Pełnić wolę Bożą to również powierzyć Bogu swoje ewentualne niepowodzenia, rozczarowania, słabości, zniechęcenia. I w miarę możliwości robić to zwyczajnie, z prostotą, bez takiego napinania się. Zwróćmy uwagę, że pomiędzy cytatem, wokół którego całe te rozważania budujemy, a tą myślą, która go poprzedza, jest jakby luka, bo cytat mówi o pojedynczym człowieku, a myśl mówi o wspólnocie. Co prawda w wierszu Zbigniewa Herberta Wrót Doliny jest mowa o krzyku matek, od których odłączają dzieci, gdyż jak się okazuje, będziemy zbawieni pojedynczo. Ale tu się okazuje, że Zbigniew Herbert teologicznie nie za bardzo. Bo Sobór Watykański II stwierdził stanowczo co innego. W konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium czytamy: spodobało się Bogu powołać ludzi do uczestnictwa w swym życiu nie pojedynczo tylko, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej więzi, lecz do utworzenia z nich ludu, w którym rozproszone jego dzieci zgromadziłyby się w jedno. Czyli we wspólnotę. A skoro już weszliśmy na ten poziom mowy o Kościele, to warto już na sam koniec przytoczyć w charakterze anegdoty słowa nominowanego niedawno we wrześniu, dokładnie 20 września, nowego metropolity Chicago. On się nazywa Blaise Supich i ingres zaplanował na 18 listopada, także jest w tej chwili metropolitą nominatem. Stwierdził on tak: Jan Paweł II powiedział nam, co robić. Benedykt XVI powiedział, dlaczego to robić. A Franciszek mówi do nas: rób to. I myślę, że to świetnie puentuje próbę rozważań na temat woli Bożej. Zapłać.
Cisza i skupienie, z jakim wysłuchaliśmy tej konferencji, świadczą, że były to słowa trudne, dobre, piękne i mądre. Księże Arturze, Bóg zapłaci.